Przeczytamy urywek, któremu przed chwilą się przyglądaliśmy, który słuchaliśmy, z 20 rozdziału. Rozważamy Ewangelię Łukasza, ale tak naprawdę byliśmy w 19 rozdziale i pewną część przeskoczymy, że tak powiem, i wrócimy do tego tekstu. Przeskoczymy mianowicie wyjazd Jezusa do Jerozolimy. I do tego urywka wrócimy w niedzielę palmową, czyli już niedługo. Więc zobaczymy, co działo się po wjeździe Jezusa do Jerozolimy, czyli przeczytamy urywek z 20 rozdziału. Po tym, jak Jezus wjechał do Jerozolimy, oczyścił świątynię, wypędzając kupców. I dzisiaj przeczytamy o konfrontacji Jezusa z przywódcami żydowskimi od pierwszego wersetu 20 rozdziału. Stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani uczeni w piśmie wraz ze starszymi. Rzekli do niego, mówiąc, powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał tę moc. A on odpowiadając, rzekł do nich, zapytam ja was o pewną rzecz, a powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Oni zaś rozważali to, mówiąc między sobą, jeśli powiemy z nieba, to rzecze, czemuście więc mu nie uwierzyli. Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus powiedział do nich, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Ojcze, chwalimy Cię za to, że w dawnych czasach mówiłeś do ojców przez proroków, ale w tych ostatecznych dniach sam przemówiłeś do nas przez Twojego jednorodzonego Syna, który jest dziedzicem wszystkich rzeczy, który stworzył wszystkie światy, galaktyki, planety, który przyniósł nam jasność swojej chwały i wierzymy, że On jest odbiciem Twojej osoby. Prosimy Cię teraz, abyś otwierał nasze uszy, nasze oczy, abyśmy mogli usłyszeć Twój głos i kiedy dzisiaj słuchamy Twojego czytanego, zwiastowanego słowa, modlimy się o pouczenie, wszelką zachętę, o to, byś nas prowadził mocą Twojego słowa, mocą Twojego ducha. Amen. Czytamy, że jednego dnia Jezus nauczał lud w świątyni, czyli po tym, jak Jezus wjechał do Jerozolimy, udał się do świątyni, oczyścił świątynię i zaczął w niej nauczać. Zwiastował, czytamy w pierwszym wersecie, zwiastował dobrą nowinę. Zanim pójdziemy dalej, jeśli chodzi o debatę, dyskusję Jezusa z uczonymi w piśmie, zwróćcie uwagę na to, że Jezus wjechał do Jerozolimy i nauczał. Pan Jezus przyniósł nam zbawienie, ale też zwiastował nam zbawienie. Pan Jezus był kaznodzieją. Pan Jezus był nauczycielem. Przyszedł zwiastować w świątyni. Zauważcie, że w całej Ewangelii Jezus nauczał, we wszystkich Ewangeliach właściwie, na górze, na jakiejś polanie, na łodzi, ale nauczał też w świątyni. Czyli nie był, jak to niektórzy czasami próbują go ukazać, jakimś antykościelnym systemowcem. Nauczał w każdym możliwym kontekście. Nie mówił, nie był jakimś antyklerykałem, który mówił Bóg tak, ale Kościół nie. Nie był hipisem, który mówi Bóg jest wszędzie, ale może niekoniecznie w Kościele. Bóg jest we mnie, ale niekoniecznie w świątyni. Nie mówił góry, może tak, ale świątynia nie. Nauczał świątyni i czytamy, o czym nauczał. Nauczał o dobrej nowinie. Czytamy, że zwiastował dobrą nowinę. Kiedy czytamy o Jezusie w Ewangeliach, często widzimy, że Jezus zwiastuje dobrą nowinę. Mówi o Ewangelii, tak? To jest inne określenie dobrej nowiny. Ewangelia to jest dobra nowina. Mamy cztery Ewangelie w Biblii. Mamy cztery sprawozdania o dobrej nowinie. Cztery sprawozdania według czterech ewangelistów. I zwróćcie uwagę, że Ewangelia to nie są tylko dwa ostatnie rozdziały z każdej z tych Ewangelii. To nie są tylko rozdziały od 20 do 22, które mówią o ukrzyżowaniu Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu. Ewangelia to jest treść całej książki, którą napisał Łukasz. Ewangelia według świętego Łukasza. Ona ma 24 rozdziały, nie dwa. Dlaczego więc mówimy, że pierwszy rozdział Łukasza, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to jest też Ewangelia? skoro tam akurat nie ma mowy o krzyżu. Czy to też dobra nowina jest? Odpowiadamy tak. Dlaczego to jest dobra nowina? Ano dlatego, że opowiada o przyjściu Jezusa na świat, a wraz z przyjściem Jezusa na świat przyszło na świat Boże Królestwo. Kiedy Jezus mówił o dobrej nowinie, to jeszcze nie... Oczywiście były tam wzmianki o krzyżu, zapowiadał ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, ale przede wszystkim treścią dobrej nowiny według Jezusa, według ewangelistów, było przede wszystkim nadejście Królestwa Bożego. Czyli na świat przyszedł sam Bóg, aby ustanowić na ziemi królestwo szczęścia, radości, przebaczenia. Ustanowił na ziemi panowanie, królestwo dobra, sprawiedliwości. I to królestwo objawiało się, uwidaczniało się wszędzie tam, gdzie był obecny Jezus. Czyli Królestwo Boże uobecnia się w osobie Jezusa. Ono dzisiaj manifestuje się tam, gdzie życie Jezusa manifestuje się w twoim życiu. Gdzie panowanie Jezusa manifestuje się przez ciebie. Jak możesz stać się częścią Bożego Królestwa? Ufając Królowi. Uznając panowanie, władzę Chrystusa. Jak to zrobić? Nawróć się z grzechów, żałuj za nie i wierz Jezusowi. On ci przebaczy, on cię przyjmie, on cię usynowi. A potem idź i naśladuj go. Pełnij jego wolę we wszystkim. Rozpoznaj jego autorytet we wszystkim. I to głosił Jezus. Głosił Królestwo Boże. Głosił nadejście Królestwa Bożego na świat. I co w związku z tym powinni zrobić jego słuchacze? Opamiętać się z grzechów i wprowadzać w życie Boże rządy. We wszystkim. I kiedy Jezus nauczał o Bożym Królestwie, czytamy, że wybrała się do niego pewna delegacja. Delegacja Sanhedrynu, czyli można powiedzieć Rady Żydowskiej. Arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi ludu. Zadali pytanie o autorytet. Rzekli do niego mówiąc, powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał tę moc. Tak, czyli jakim prawem nauczasz? Jaki autorytet za tobą stoi? Jesteś od Boga czy od człowieka? Pokaż nam swoje papiery. Pokaż nam swój rodowód. Nie, przez całą historię ludzie posyłani przez Boga, prorocy, bez papierów, szli na dwory królewskie i głosili im upamiętanie i nawrócenie. I bardzo często spotykali się z pytaniami prominentnych władz. A ty kto? A ciebie kto posłał? A pokaż mi swój PESEL. I oczywiście to nie jest tak, że Jezus nie miał żadnego autorytetu. Nie? Jan Chrzciciel, prorok, największy z proroków Starego Testamentu. Tak, mimo że pojawia się w Nowym, to był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Prorok Jan ochrzcił go i zaświadczył, oto Baranek Boży. Duch Święty podczas chrztu Jezusa spoczął na nim w postaci gołębicy, a z nieba odezwał się głos Ojca, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Czyli od chrztu Jana, który był inicjacją Jezusa do służby, nasz Pan miał na sobie królewski, kapłański autorytet. Pan Jezus nie był jakimś samozwańcem. I oczywiście to pytanie przywódców żydowskich to był podchwytliwy, przebiegły atak, który był ubrany w takie niby to otwarte, niewinne pytanie. Jaką mocą to czynisz, powiedz nam? Tak naprawdę to był atak, ubrany w niby neutralne pytanie. To był atak, a kiedy ludzie są atakowani, zwykle reagują atakiem. Nie? Kiedy ktoś podchodzi do nas z pięściami, no to zwykle co? Naszą reakcją nie jest, nie są otwarte ramiona, zwykle też reagujemy z zaciśniętymi pięściami. Ludzie zwykle na atak reagują atakiem, reagują oskarżeniami, reagują argumentacją. Powiedz, z jaką mocą to czynisz? Kto ci da tę moc? I słuchajcie, w pewnych sytuacjach jest to grzeszny rodzaj pytań. W pewnych sytuacjach jest to bezbożne pytanie. I nie trudno odgadnąć, jaki duch podszepnął im to pytanie. Czasami jako chrześcijanie słyszymy podobne pytanie. Hej, przepraszam, a Kto cię posłał? Ja słyszałem kilka razy takie pytanie, kiedy staliśmy przed wejściem na Długą przy Muzeum Bursztynu. Mieliśmy stoisko ewangelizacyjne, mieliśmy Biblię, mieliśmy bezpłatne publikacje. Podchodzili niekiedy ludzie, pytają, a z jakiego kościoła jesteś? No, ewangeliczny kościół reformowany. A kto ci dał prawo tutaj stać? A kto cię posłał? A czy masz sukcesję? Czy nasi przywódcy cię namaścili? Kto ci dał autorytet, żeby to robić? Posłał cię biskup, posłał cię papież, posłał cię premier. No kto cię posłał? Posłała cię jakaś partia? A, nie posłał cię nasz biskup. No to jaką mocą to czynisz? Jakim prawem mówisz, czego naucza Biblia? Jakim prawem nauczasz, co jest Ewangelią? Ja przepraszam bardzo, ale to jest nasz teren i tylko my mamy prawo mówić ludziom, jak mają myśleć i żyć. Ci ludzie widzieli, że wpływ Chrystusa wzrasta i widzieli, jak maleje ich siła. Czyli postanowili powstrzymać popularność nauczyciela przez pewne retoryczne triki. I zauważcie, oni nie byli w stanie podważyć tego, co Jezus nauczał. Nie byli w stanie podważyć treści nauczania Jezusa. Nie byli w stanie wykazać mu żadnych błędów. Tak nie powiedzieli, nauczasz, twoja interpretacja jest błędna. Usiądźmy, my ci to wykażemy. Nie byli w stanie pokazać mu herezji. Nie byli w stanie nawet zaatakować świadectwa jego życia, twierdząc, że żyje w grzechu. Pod tym względem po prostu nie mieli nic, byli bezradni. Nie mogli chwycić niczego i w żaden sposób zdyskredytować naszego Pana. Więc co? Postanowili, że zaatakują go, pytając, a kto za tobą stoi? Kto cię posłał? Nie? To brzmi brzmi niby pobożnie. Wiesz, my tylko chcemy wiedzieć. Nic więcej. My tylko chcemy wiedzieć, tylko to. Nie chcieli porównywać tego, co mówił, z Pismem Świętym. Nie chcieli zbadać jego uczynków, świadectwa jego życia, więc chwycili się tego. My mamy namaszczenie. Naszym ojcem jest Abraham, Mojżesz, ale ty? Kto cię posłał? Czyją mocą to czynisz? Jaki kapłan cię wyświęcił? Jaki kościół cię posłał? I słuchajcie, niekiedy jest oczywiście miejsce na pytanie, z jakiego kościoła jesteś. Chciałbym cię lepiej poznać. Pytam nie po to, żeby podważać twoje świadectwo, twoją misję, ale po prostu chciałem cię lepiej poznać. Niekiedy nawet pytanie, kto cię oddelegował do zakładania kościoła? W porządku, dobre pytanie. Jaka organizacja cię wspiera? Kto stoi za tobą? Kiedy ja się nawróciłem i trafiłem do jednego zboru, który prowadzili Amerykanie, ja zadawałem im te pytania, nie po to, żeby podważać im ich służbę, ale zapytałem, jakie kościoły stoją za wami? Wskażcie mi, czy są jakieś inne kościoły w Polsce, które wierzą tak jak wy? Kto was posłał? Jak was jakby umiejscowić? W jakim nurcie kościoła? Ale zadając takie pytania, musimy też zwrócić uwagę na motywacje, które za nimi stoją. Musimy uważać na to, czy są to już pytania z pewną tezą, z pewnym podtekstem, a więc... Ja cię pytam, ale co, tak naprawdę cokolwiek mi odpowiesz, ja już wiem, że twoja misja jest niekanoniczna. Ja już wiem, że nasza organizacja nie aprobuje twojej misji, więc zwijaj się stąd. My nawet nie musimy ci odpowiadać. My nawet nie musimy cię słuchać. Po prostu nie masz poprawnego rodowodu. Twój pradziadek, może nie pradziadek, twój pradziadek nie pił piwa z Abrahamem, tak jak nasz. Nie znał Mojżesza, tak jak nasz. Nasz pradziadek otrzymał nawet błogosławieństwo od Piotra. Więc przepraszam bardzo, o czym my tu mówimy. Ta rączka ściskała dłoń kardynała i biskupa. A twoja? Nawet w Radzie Ekumenicznej nie jesteście. Nawet ślubów konkordatowych nie udzielacie. Chwila, to wy w ogóle jesteście kościołem? To była postawa Sanhedrynu. Kto ty jesteś? Kto cię posłał? Kto dał ci tę moc? Kto dał wam prawo gromadzić się w domu harcerza w sali konferencyjnej? Co to za jakieś dziwactwa? Wylegitymujcie się rodowodem. Jakie są wasze pesele? Kiedy prawdziwy chrześcijanin, który pragnie czynić dobro w świecie... Każdy prawdziwy chrześcijanin, który pragnie czynić dobro w świecie, który pragnie dzielić się Ewangelią, być świadkiem Chrystusa, będzie traktowany jak jego mistrz. Jeżeli czynisz dobro, jeżeli dzielisz się Ewangelią, jeżeli prowadzisz święte życie, to nie dziw się, że twoje słowa i to, co robisz, nie będą podobały się pewnym ludziom. Nie będą podobały się niewierzącym, ale nie będą się podobały też niektórym wierzącym, którzy wolą rolę obserwatorów albo wolą rolę mediatorów między Bogiem a światem. W Kościele są ludzie, których można podzielić na rybaków i pasażerów. Jeżeli jesteś rybakiem, to będziesz popełniał błędy. To czasami twoja sieć będzie pusta, czasami twoja sieć się porwie, czasami w twojej sieci będzie puszka, butelka albo jakiś sznurek. Ale jeżeli jesteś pasażerem, to nawet nie zarzucisz sieci. Jeżeli jesteś pasażerem, to będziesz obserwował rybaków i będziesz krytykował rybaków. Rybak natomiast nie będzie krytykował rybaka. Rybak będzie pomagał rybakowi i zwracał mu uwagę, jak możesz być skuteczniejszym rybakiem. Pasażerom na tym nie zależy. Pasażer powie, należy mi się dobre jedzenie, należy mi się wygoda, należy mi się dobra rozrywka i dobre, niekrępujące towarzystwo. Nie bądź pasażerem, tak? Bądź rybakiem. Jaką mocą to czynisz? I teraz zobaczcie, odpowiedź Jezusa. On odpowiadając rzekł do nich, zapytam i ja was o pewną rzecz, a powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Pierwsza rzecz. Zauważcie, że mimo pewnych knowań i złych motywacji, które stały za pytaniem tych ludzi, Jezus odpowiedział im z szacunkiem. Jezus uznał nawet ich autorytet, ich pozycję, nie odnosił się do nich z pogardą, nie dał się im nawet sprowokować. Jego odpowiedź była życzliwa, ale nie poddawał się ich sztuczkom, jakby nie grał w ich grę. I odpowiedział pytaniem. Nie zawsze odpowiadał pytaniem na pytanie, niekiedy odpowiadał wprost, ale odpowiedzi Jezusa zależały też od celu i serca pytającego. Zależały też od celu, który jemu przyświecał. Niekiedy Jezus pytał uczniów, tak? Za kogo ludzie mnie uważają? A wy za kogo mnie uważacie? Tak? Chciał w ten sposób dać im możliwość wyznania wiary w Niego. Niekiedy odpowiadał wprost, ale na pytania faryzeuszy rzadko odpowiadał wprost, ponieważ wiedział, że ich motywacje nie są szczere. Czyli zobaczcie, kolejne zastosowanie. Istnieje po prostu grzeszny rodzaj pytań. Istnieje rodzaj pytań, na które nie musisz odpowiadać. Nie czuj się zobowiązany nawet, żeby odpowiadać. Nie czuj się zobowiązany, żeby się zatrzymywać nad nimi. Nie dlatego, że nie mamy odpowiedzi. Nie dlatego, że chcemy gardzić ludźmi. Ale dlatego, że czas, który Bóg ci dał, jest cenny. Jest darem. Nie trwoń swojego czasu na ludzi, którzy szukają twojej uwagi, ale nie zależy im na szukaniu Bożej woli. Też zobaczcie, że odpowiedź naszego Pana nie była tak naprawdę próbą ucieczki od jakiegoś niewygodnego pytania, że był zakłopotany i próbował jakoś ominąć odpowiedź na to pytanie. Jego pytanie, które im zadał, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi, to była odpowiedź. Oni go zapytali, jaką mocą to czynisz? I w odpowiedzi Pan Jezus zapytał ich, czy Jan był prorokiem posłanym przez Boga. Dlaczego Pan Jezus zapytał o to? Ponieważ Jan udzielił odpowiedi na pytanie o tożsamość i autorytet Jezusa. Jan Chrzciciel wprost oświadczył, że Jezus jest Mesjaszem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I oni dobrze wiedzieli, że Jan zaświadczał o Chrystusie, że jest Synem Bożym. Jeżeli naprawdę wierzyli, że Jan Chrzciciel jest prorokiem i jego chrzest był z nieba, musieliby uznać, że za służbą Jezusa stoi też Boży autorytet. Wiedzieliby, musieliby uznać, że Jezus ma prawo i moc odpuszczać grzechy, ma moc nauczać, że w Jego osobie spełniają się wszystkie proroctwa Starego Testamentu dotyczące przyjścia Mesjasza. Także pytanie Jezusa trafiało w punkt. I oni to wiedzieli. Zobaczcie ich reakcję. Oni zaś rozważali to, mówiąc między sobą: jeśli powiemy z nieba, to rzecze, czemuście więc mu nie uwierzyli. Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Czyli pomyśleli, no nie ma dobrej odpowiedzi na to. Nie kombinowali. No tak, jeżeli chrzest Jana był z nieba, to zaraz nas zapyta, to czemu nie wierzymy Jezusowi, o którym Jan składał świadectwo. Ale jeżeli zaprzeczymy, że chrzest Jana był z nieba, no to lud nas ukamienuje, bo lud wierzy, że Jan był prorokiem. Ale dlaczego lud miałby nas ukamienować? No dlatego, że oni sami przyzwyczaili ludzi do takich reakcji, do przemocy. Kiedy nie mogli z pismem w ręku przekonać swoich przeciwników albo prawnie udowodnić sprawiedliwości, to podburzali ludzi, żeby kamienowali ich oponentów. I mieli świadomość, że lud wierzy, że Jan jest prorokiem. Lud wierzy, że Jan jest prorokiem, a oni odpowiadają, przywódcy Izraela mówią, a my nie wiemy. Czyli można powiedzieć, parafianie wierzą, duchowni nie wierzą. Nie, zobaczcie, to jest możliwe. Tak zwani duchowni, bo to też jest... Biblia nie używa takiego pojęcia, ale oni byli przywódcami w Izraelu, nauczycielami Bożego Słowa. Czyli nie zakładajcie, że sutanna, koloratka, alba, ornat czynią człowieka sługą Bożym, człowiekiem nawróconym. Niekiedy koloratka, alba, ornat czy sutanna służą ukryciu obłudy, niewiary, hipokryzji. Herezja często zaczyna się na szczycie i nie zakładajmy nigdy, że bycie doktorem teologii, biskupem, papieżem chroni od zwiedzenia. Pamiętajcie o przykładzie Berejczyków. W Dziejach Apostolskich czytamy, że apostoł Paweł dotarł do Berei, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice. Dlaczego? Bo przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Oni codziennie badali pisma, czy rzeczy mają się tak, jak głosił im sam apostoł. I zobaczcie, Paweł nie powiedział, co oni sprawdzają mnie z Biblią? Powariowali? Ja przecież jestem apostołem. Powinni mi po prostu mi wierzyć na słowo. Sprawdzali z pismem, czy rzeczywiście Paweł posiada apostolski autorytet i czy głosi w zgodzie ze Starym Testamentem. Idźcie za tym przykładem. Sprawdzajcie z pismem, czy tak się rzeczy mają. Dobrym zwyczajem jest na przykład noszenie Biblii na nabożeństwo. Sprawdzajcie z pismem. Sprawdzajcie mnie, sprawdzajcie moje nauczanie. Sprawdzajcie ludzi. Bóg dał nam swoje słowo w formie spisanej, żeby przetrwało w czasie bez zmian i żeby zawsze, czy to w XII wieku, czy XX, czy XX, jeżeli taki wiek będzie jeszcze przed przyjściem Jezusa, żeby spisane słowo zawsze było punktem odniesienia, żeby zawsze było czytane, badane, rozważane. Nie jesteśmy w sytuacji, kiedy możemy opuścić ręce i powiedzieć, no wiesz, no po prostu muszę zaufać temu pastorowi czy temu księdzu. Po prostu muszę zaufać temu kościołowi. Chociaż właściwie nie mam jak tego zweryfikować, czy on mówi prawdę, no to muszę mu ślepo ufać. Nie, masz jak zweryfikować. Masz słowo prorockie, które jest pewniejsze niż słowo ludzkie. Uczeni i starsi Izraela odpowiedzieli, my nie wiemy, skąd był chrzest Jana. Lud wie, ale my powiemy, że nie mamy pojęcia. Czyli zobaczcie, naradzali się, jak przed trzecim błędem w familiadzie, tak? Karol Strasburger mówi, dwa błędy, możecie się naradzać. Oni się zaczęli naradzać. Okej, to jaką odpowiedź dajemy? I dali, słuchajcie, politycznie bardzo poprawną odpowiedź. Szybko się uczyli, nauczyli się przewidywać, żeby ich odpowiedzi zadowalały zarówno Rzymian, jak i lud. Bardzo dbali o polityczne konsekwencje swoich odpowiedzi. Nie możemy się nikomu narazić. No broń Boże. No. I oczywiście to, co powiedzieli, to było kłamstwo. Mogli naprawdę łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Tak, krzyż Jana był z nieba. Nie chcieli. Wiedzieli, że gdyby powiedzieli prawdę, to co naprawdę wierzą, potępiliby samych siebie. Gdyby wyznali, że Jan jest prorokiem posłanym przez Boga, byliby obłudnikami, nie wierząc świadectwu Chrystusa. No w rzeczywistości i tak nimi byli. Ale w imię zachowania twarzy, w imię zachowania urzędu, w imię zachowania swoich dochodów uznali, że będziemy milczeli. Dla nas lekcja jest taka. Nie dołączaj do nich. Kiedy masz możliwość wyznać wiarę w Boga, nie milcz w imię własnych korzyści, albo kierując się strachem, albo odrzuceniem, albo poprawnością jakąś polityczną, albo próbą zadowolenia wszystkich. Tak mamy na sali, może nie dzisiaj, ale jesteś w towarzystwie różnych ludzi o różnych światopoglądach i przekonaniach. No jak tu wybrnąć? Jak tu powiedzieć tak, żeby każdy był zadowolony i nikt nie zanegował tego, co mówię? Ale też nie bądźmy naiwni. Kiedy faryzeusze powiedzieli, czy tutaj ten przedstawiciel Sanhedrynu, nie wiemy, skąd był chrześcijana, to Jezus dobrze wiedział, że to nie jest prawdziwa odpowiedź. Że Jezus dobrze wiedział, że to nie jest szczera odpowiedź. Tak? Czyli znowu, nie bądź łatwowierny we wszystko, co słyszysz. Wielu mówi słowa, ale naprawdę w nie nie wierzą. Mówisz apostolskie wyznanie wiary. Wypowiadasz apostolskie wyznanie wiary w każdy tydzień, w każdą niedzielę. Pomyślcie, ilu z was wierzy w to, co mówi. W treść, którą wypowiadacie. Uczeni coś wyznali, ale nie wierzyli w to, co powiedzieli. Arcykapłani i uczeni w piśmie mówili w sprawach wiary to, co wiedzieli, że nie jest prawdą. Nie wiemy. I nie była to. I kiedy powiedzieli nie wiemy, to zobaczcie, nie była odpowiedź po przemyśleniach teologicznych, że o, tutaj studiujemy Biblię, wiesz co, nie wiemy, pomóż nam znaleźć odpowiedź. Nie, to nie była odpowiedź teologiczna. To była odpowiedź po przemyśleniach politycznych. Oni nie powiedzieli, wiesz co, naprawdę nie znamy odpowiedzi na to pytanie. To nie byłby problem, tak? Nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Oni znali odpowiedź, ale odpowiedzieli obłudnie. Tak? Narazali. Być może tam była taka narada w stylu, że no tak, przecież Jan, ej, słuchaj, Mojsze, no Jan był od Boga, ale słuchaj, no Jan przecież świadczył o Jezusie, że to jest baranek Boży. No to jak? To miał rację, czy nie miał racji? No miał rację, no skoro był prorokiem, jego chrzest był z nieba, no to miał rację. To co, słuchajcie, to uginamy kolana przed barankiem Bożym, o którym Jan świadczył? Nie, no w życiu, no co ty? No my? Zauważcie też, że Jezus posługuje się w tej argumentacji Pismem Świętym i pewną logiką, można powiedzieć. Tak, skoro Jan był prorokiem, no to logiczne jest, że powinniście mu wierzyć. Więc odpowiedzcie sobie, czy jego chrzest był z nieba, czy od ludzi. Nie, zobaczcie tą taką ostrość w myśleniu naszego Pana. To nie jest tak, że nasza wiara zabija intelekt. Albo, że wiara nie ma nic wspólnego z logiką. Mówimy, że Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych, a więc również praw przyrody, etyki, logiki, praw matematyki, fizyki. Nie są chrześcijanie, którzy uważają, że logika, argumentacja i intelekt są wrogiem wiary, że zabijają wiarę, zabijają ducha. Czyli im mniej myślenia, tym bliżej Boga. Niektóre religie są wręcz antyintelektualne i są wręcz wrogami logiki. Na przykład kiedyś, pamiętam, miałem rozmowę z buddystą. Usłyszałem zarzut, że no słuchaj, ty tak, bo taka rozmowa apologetyczna na temat założeń buddyzmu, założeń chrześcijaństwa, jakie są konsekwencje przyjęcia założeń buddyjskich, jakie są konsekwencje chrześcijaństwa. I usłyszałem zarzut, że słuchaj, ty posługujesz się po prostu definicjami, ty próbujesz definiować, używasz jakichś doktryn, logiki. A on mi powiedział, ale ścieżka buddyjska wymyka się temu zachodniemu sposobowi myślenia, wymyka się definicjom, dogmatom i logice. Buddyzm to jest ścieżka duchowa, która ma prowadzić do oświecenia. Chodzi o doświecenie, chodzi o doświadczenie. I co chwilę. Nasza ścieżka wymyka się definicją. Rozumiesz? Nasza ścieżka wymyka się definicją. Rozumiesz? Nasza ścieżka nie ma definicji. Rozumiesz? My nie posługujemy się słowami. Rozumiesz? My w ogóle nie używamy słów. Rozumiesz? My w ogóle nie dyskutujemy. Rozumiesz? A, to co ty robisz w tej chwili? Macie jakieś słowa? Macie jakieś dogmaty? Macie jakieś argumenty? Do czego ty mnie próbujesz przekonać? No, że my nie mamy dogmatów. A, do tego dogmatu chcesz mnie przekonać. Jezus odpowiada, to są ostatnie słowa z tego urywka. Skoro oni powiedzieli, my nie wiemy, no to ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Ja czyni. No, sądziłem, że chcecie porozmawiać. Sądziłem, że chcecie się wymienić myślami, no w co wierzymy, co mówi Biblia, podzielić się przemyśleniami. Ale widzę, że chyba nie o to wam chodzi, więc wiecie co, ja nie będę grał w waszą grę. Z drugiej strony, pamiętajmy, że nasz Pan nigdy nie odmawia odpowiedzi na pytania szczerze poszukujących. Pamiętam, że też miałem wiele pytań o Biblię po moim nawróceniu, kiedy byłem na pierwszym roku studiów. Chodziłem, poznawałem chrześcijaństwo, poznawałem różne zbory, chodziłem do różnych pastorów, zadawałem mnóstwo pytań i pamiętam niektórych nauczycieli Biblii, którzy zbywali te pytania, że po prostu, wiesz co, weź, nie wnikaj, nie pytaj. Jezus taki nie był. Pamiętam taką rozmowę z jednym pastorem, miałem dużo pytań dotyczących wytrwania w wierze, czy zbawienie można utracić, czy nie, jeżeli ktoś się nawrócił. Ma Ducha Świętego. Czy taki człowiek może utracić zbawienie? I pamiętam, że podszedłem do jednego pastora, zapytałem pastorze, czy zbawienie można utracić i on powiedział, wiesz co, pomyśl, kim jest Michael Jordan? No Michael Jordan jest wspaniałym koszykarzem, to były jeszcze lata 90. Jest gwiazdą koszykówki. Pomyśl, czy Michael Jordan skupia się na tym, że może przestanę kiedyś być gwiazdą, kiedyś przestanę być dobrym koszykarzem? Nie, on się nie zastanawia. On po prostu gra najlepiej, jak potrafi, w koszykówkę. I nie zadaję sobie takich pytań, co będzie. Ja sobie myślę, ale o co chodzi? To jest odpowiedź na moje pytanie. No ja wiem, że muszę trwać w wierze, że ja muszę kroczyć za Chrystusem, ale moje pytanie jest trochę inne. Także poczułem, że chyba nie chcę rozmawiać, albo chcę mnie zbyć. To, co mnie pociągało, zaczęło pociągać też w kościołach kalwinistycznych, w kościołach reformowanych, to było to, że kościoły, konserwatywne kościoły reformowane, nasze kościoły, to są kościoły, które to są kościoły, bym powiedział, z cieknącą śliną, z apetytu na Boże Słowo, gdzie ludzie chcą, po prostu kochają rozmawiać o Biblii, o teologii. Kochamy teologię, ale kochamy żywą teologię, kochamy poprawną teologię. Teologia niepraktyczna jest złą teologią, jest niebiblijną teologią. Ale Bóg nie posyła nas, żebyśmy mocowali się z gnuśnymi, tymi, którzy szukają naszej uwagi i nic więcej. Inwestuj swój czas w swojego małżonka, w swoje dzieci, w swoich przyjaciół, ale też tych, którzy pragną Boga. Jeszcze jedno zastosowanie na koniec. Przeciwnicy Jezusa, ci Żydzi, oni nie widzieli w nim Mesjasza, ponieważ zatwardzili serca. Tak? Problem był tu, a nie tu. Był w sercu, a nie w głowie, nie w intelekcie. Oni nie chcieli widzieć. Oni mieli możliwość, wszak Jan złożył świadectwo o nim. Mieli światło na wyciągnięcie ręki, ale prawda godziła w ich styl życia. Prawda konfrontowała ich poglądy i ich czyny. W liście do Rzymian czytamy, że to, co o Bogu wiedzieć można, nawet ludzie niewierzący wiedzą, bo Jego chwałę i Jego wiekoistą moc można poznać od stworzenia w Jego dziełach. ale ludzie nie chcą uznać Boga, ponieważ czytamy w tym samym urywku, że zatwardzili swoje serce. Nie rozpoznali Go jako Boga, ale znikczemnieli w swoich sercach. To tak jak na którymś urywku, nie urywku, obrazku. Jest człowiek, który widzi piękny zachód słońca, przepiękne, kolorowe niebo z odcinami czerwieni, zachodzące słońce i stoi człowiek, który mówi, no Boże, czekam, pokaż mi znak, czekam cały czas, no proszę, nic i nic, nie dajesz mi, w ogóle żadnych, nie przemawiasz, w ogóle nie dajesz dowodów swojego istnienia, nic. Prawda konfrontowała czyny i życie tych żydowskich przywódców. Chyba Kevin DeYoung powiedział, pastor prezbiteriański ze Stanów, jeżeli twój Jezus nie mówi trudnych, niewygodnych, konfrontacyjnych rzeczy, to nie wierzysz w prawdziwego Jezusa. Kiedy prawda jest wiernie głoszona, będzie konfrontowała grzech. Będzie konfrontowała światowy styl życia, a nie dopasowywała się do Niego. Wielu ludzi nie chce oddać życia Bogu i żyć pod Jego panowaniem. Odrzucają Boże przykazania, ponieważ tak jak twierdzą ich zdaniem, przykazania niszczą moje szczęście. Przykazania są jak, czytaliśmy psalm drugi, jak łańcuch, który nas skuwa. Ale tak naprawdę nie ma innej drogi do szczęścia, jak przestrzeganie przykazań. To chyba znowu John Piper powiedział, że posłuszeństwo Bogu nie jest śmiercią naszego szczęścia. Posłuszeństwo Bogu jest raczej śmiercią wszystkiego, co powstrzymuje nas od pełnego i ostatecznego szczęścia. Nie ma innej drogi do szczęścia, jak życie z Bogiem. Życie w zgodzie z Jego wolą. Nie ma innej drogi do zbawienia, przebaczenia i pokoju, jak wyznać. Chrzest Jana był z nieba i wierzę świadectwu Jana o Baranku Bożym. Jest nim Jezus Chrystus, Syn Boży. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy za duchowy pokarm dla naszych dusz, za Twoje słowo, które trwa na wieki. I prosimy Cię, byśmy byli nie tylko słuchaczami Twojego Słowa, ale też błogosławionymi wykonawcami. Niech Twoje Słowo znajdzie też ucieleśnienie w naszych sercach, umysłach, naszych czynach. I prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą, nasz Ojcze, i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.